Niniejszy materiał stanowi krytyczną analizę współczesnego modelu zdrowia. Postuluje on przejście od paradygmatu indywidualnej odpowiedzialności ku medycynie połączenia. Autor argumentuje, że dobrostan człowieka nie jest jedynie wynikiem osobistych wyborów czy genetyki. Zależy on przede wszystkim od biologicznej i społecznej infrastruktury więzi. Tekst dowodzi, że izolacja społeczna stanowi realne zagrożenie dla życia, porównywalne z nałogami. Rozwiązaniem nie jest jednak prosta socjalizacja, lecz budowa trwałych wspólnot opartych na wzajemności. Kluczowymi filarami tej koncepcji są wspólnota jako zasób terapeutyczny, SEWA, czyli bezinteresowna służba, która nadaje życiu sens i przeciwdziała wypaleniu, oraz zaufanie, będące niezbędnym warunkiem skuteczności każdej interwencji medycznej. Główną tezą jest przekonanie, że zdrowie jest procesem relacyjnym. Człowiek nie może być w pełni zdrowy w izolacji, ponieważ jego biologia i psychika są nierozerwalnie splecione z poczuciem bycia potrzebnym oraz bezpieczeństwem wynikającym z przynależności do sieci wsparcia. Medycyna czwarta. Wspólnota. Biologia przynależności i zdrowie pomiędzy ludźmi. Pierwsze trzy medycyny prowadziły człowieka ku ziemi. Czwarta medycyna zmienia kierunek podróży. Człowiek podnosi wzrok znad własnego ciała i odkrywa innych. To przejście od medycyn ziemi do medycyn połączenia. Wspólnota staje się tu odpowiedzią na izolację, która przestaje być prywatnym nieszczęściem, a staje się zagadnieniem biologicznym, społecznym i politycznym. Zachodnia nowoczesność uczyniła z jednostki główny podmiot wolności i odpowiedzialności. Jeśli autonomię pomylimy z samowystarczalnością, zaczynamy wierzyć, że więź jest dodatkiem do życia, a nie jednym z jego warunków. Biologia temu przeczy. Rozwój układu nerwowego odbywa się w relacji. Człowiek jest indywidualnością zbudowaną przez zależność. Raport Komisji World Health Organization z 2025 roku ocenia, że około 1 osoba na 6 na świecie doświadcza samotności. Szacuje się, że wiąże się to globalnie z około 871 tysiącami zgonów rocznie. Izolacja społeczna to obiektywnie niewielka liczba kontaktów. Samotność natomiast to subiektywne, bolesne doświadczenie rozbieżności pomiędzy relacjami posiadanymi a potrzebnymi. Więzi społeczne nie są sentymentalnym dodatkiem, to fundamentalny czynnik zdrowia. Brak więzi społecznych może wiązać się z zagrożeniem dla długości życia porównywalnym z paleniem do 15 papierosów dziennie. Siła tej metafory ma zmusić kulturę do potraktowania społecznego odłączenia z taką samą powagą jak inne czynniki ryzyka. Osoba izolowana rzadziej podejmuje aktywność, gorzej przestrzega zaleceń lekarskich i częściej zmaga się z zaburzeniami snu. Samotność wiąże się również z przewlekłym poczuciem zagrożenia i zaburzoną regulacją stresu. Metaanaliza kohortowa z 2025 roku wykazała zwiększone ryzyko chorób układu krążenia u osób doświadczających izolacji. Nauka mówi wyraźniej to, co literatura i religia głosiły od tysiącleci, że człowiek źle znosi sytuację, w której nikt na niego nie czeka. Dlatego koncepcja wspólnoty Maker-Clark przywołuje instytucje trwałej wzajemności jak okinawskie Moai lub kenijskie Harambi. To społeczne technologie przynależności. Wartość tej instytucji polega na tym, że relacja nie zostaje pozostawiona przypadkowi. Każda wspólnota potrzebuje infrastruktury, regularności i rytuału spotkania. W rezultacie przyjaźń przestaje być wyłącznie uczuciem, a staje się praktyką. Wspólnota nie jest automatycznie dobra tylko dlatego, że nią jest. Kapitał społeczny ma swoją jasną i ciemną stronę. Robert Putnam odróżniał więzi wzmacniające solidarność wewnątrz jednorodnej grupy od więzi budujących mosty między grupami. Silne my bez zdolności stworzenia mostu ku nim może wyprodukować solidarność plemienną lub nacjonalizm wykluczenia. Zdrowa wspólnota musi posiadać normy otwartości i godności. Hasło "woda to życie" niesie znaczenie głębsze niż typowy slogan ekologiczny. W perspektywie Lakota woda nie jest zasobem, lecz bytem pozostającym w relacji z ludźmi i przodkami. Doświadczenia Standing Rock ukazują wodę jako element wspólnoty życia, krewnym, a nie surowcem do eksploatacji. Sposób, w jaki nazywamy świat, bezpośrednio wpływa na nasze obowiązki wobec niego. Sprawczość zbiorowa stanowi doświadczenie przeciwstawne społecznej bezradności. Człowiek cierpiący z powodu niesprawiedliwości przeżywa ją inaczej, gdy odkrywa, że jego ból został rozpoznany i przekształcony we wspólne działanie. Aby odzyskać zdrowie, potrzebujemy zbiorowej zdolności działania. Wspólnotę można opisać metaforą grzybni. Przeglądy z 2023 roku kwestionują popularne twierdzenia o celowym dokarmianiu potomstwa przez starsze drzewa. Oznacza to, że lasu nie powinno się antropomorfizować w parlament altruistycznych drzew. Wspólnota przypomina las przez sieć zależności, których pojedynczy organizm nie kontroluje. Socjologia analizuje to podobnie jak ekologia. Jednostka posiada autonomię, ale jej możliwości wynikają z relacji i instytucji. Tu pojawia się pojęcie kapitału społecznego. Wspólnota nie jest zatem uczuciem. Jest zasobem. Nierówność tego kapitału staje się nierównością zdrowotną. W realnym życiu dysponujemy nie tylko kapitałem finansowym i ludzkim, ale relacyjnym. Jego wartość ujawnia się najpełniej podczas kryzysu. Łączność technologiczna i więź społeczna nie są tożsame. Sieć cyfrowa przenosi informacje, ale nie zawsze potrafi przenieść zobowiązanie. Dlatego przyszła polityka zdrowotna może potrzebować pojęcia infrastruktury więzi, obok infrastruktury drogowej czy energetycznej. Dlaczego nie traktować poważnie instytucji, w których budujemy trwałe relacje? Biblioteki, parki czy domy kultury pełnią funkcję ważniejszą niż ich formalne przeznaczenie. Są miejscami regularnej obecności, a to właśnie regularność buduje zaufanie. W tym kierunku idą zalecenia amerykańskiego Surgeon General oraz raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2025 roku. Wzywają one do uznania zdrowia społecznego za problem równie istotny co zdrowie fizyczne i psychiczne. Państwo nie może produkować przyjaźni, ale może tworzyć warunki, by one powstały. Administracja nie stworzy więzi, ale może je umożliwić albo zniszczyć. Wspólnota wymaga czasu, który nie przynosi natychmiastowego wyniku. Medycyna wspólnoty wprowadza radykalną korektę. Warunkiem przetrwania jest wzajemna troska. To nie sentymentalny apel, lecz opis działania systemu społecznego. Wspólnota nie jest przeciwieństwem wolności, lecz jednym z warunków wolności rzeczywistej. Ten, kto posiada więzi, przyjmuje zobowiązania, lecz dzięki nim zdobywa siłę przekraczającą jego własne możliwości. Pierwsza z medycyn połączenia pozostaje niepełna. Sama obecność wspólnoty nie odpowiada na pytanie, co człowiek ma w niej robić. Baker Clark wypełnia tę lukę sanskryckim słowem seva służbą, która nie jest uniżeniem, lecz działaniem dla drugiego człowieka, bez redukowania wszystkiego do wymiany rynkowej. Wspólnota odpowiedziała na pytanie, czy człowiek może być zdrowy w pojedynkę. Piąta medycyna stawia kwestię trudniejszą, co mamy zrobić z faktem, że należymy do innych. Swą to służba bez ego, która poprzez doświadczenie celu przywraca człowiekowi zakorzenienie w sobie. Swą podważa dominującą wizję człowieka jako racjonalnego maksymalizatora własnej korzyści. Kultura rynku mierzy jedynie to, co można wycenić. Tymczasem ogromna część społeczeństwa funkcjonuje dzięki pracy poza transakcją, opiece rodzicielskiej, wolontariatowi czy sąsiedzkiej przysłudze. Marcel Mauss w eseju o darze pokazywał, że społeczeństwa nie są organizowane wyłącznie przez wymianę handlową. Swą idzie jeszcze dalej, ma osłabiać tę część ego, która nieustannie prowadzi księgowość zasług. Nie muszę odzyskać dobra dokładnie od osoby, której je dziś daję, aby uczestniczyć w świecie, w którym ludzie podtrzymują się wzajemnie. Najpełniejszym społecznym laboratorium tej idei jest langar. To wspólna kuchnia w gór Dwarach, gdzie posiłki przygotowują wolontariusze, a każdy może zjeść bez względu na kastę, religię, rasę czy płeć. W społeczeństwie rządzonym przez system kastowy, wspólne jedzenie materializowało przekonanie, że godności człowieka nie można stopniować według urodzenia. Hangar to argument filozoficzny podany na talerzu. W Złotej Świątyni w Amritsarze skala tego przedsięwzięcia jest niemal przemysłowa. Religijny ideał sewy zostaje tu przełożony na logistykę. Duchowość nie kończy się na deklaracji miłości do człowieka, lecz przy zlewie pełnym talerzy. W kulturze, która redukuje etykę do opinii, sewa zadaje pytanie praktyczne, co zrobiły dziś twoje ręce? Podejście to jest bliskie arystotelesowskiej etyce cnót. Dla Arystotelesa człowiek nie stawał się sprawiedliwy poprzez uznanie definicji sprawiedliwości, lecz przez wykonywanie czynów sprawiedliwych. Dobro nie jest przekonaniem, które posiadamy, lecz czynnością, którą ćwiczymy. Badania nad zachowaniami prospołecznymi potwierdzają, że pomaganie wzmacnia doświadczenie, że życie ma znaczenie. Swą nadaje temu poczuciu celu szczególną postać. Cel nie jest tu indywidualnym projektem samodoskonalenia, lecz odpowiedzią na cudzą potrzebę. Zamiast pytać, czego jeszcze potrzebuję, aby poczuć się spełniony, sewa podpowiada pytanie odwrotne, gdzie ja jestem potrzebny. Zmiana jednego zaimka potrafi przekształcić całą architekturę egzystencji. Analiza danych z amerykańskiego Health and Retirement Study, opublikowana w Social Science and Medicine, objęła 2605 starszych osób. Badacze zestawili częstotliwość wolontariatu z zegarami epigenetycznymi opartymi na metylacji DNA. Wyniki wskazują, że wolontariat wiązał się z mniejszą akceleracją wieku biologicznego, szczególnie u emerytów. Należy jednak zachować ostrożność. Wiek epigenetyczny to konstrukt statystyczny, a nie dosłowne cofanie wskazówek zegara. Korzyści mogą wynikać z aktywności społecznej, ale także z efektu selekcji osób zdrowszych i sprawniejszych. Wniosek brzmi, że zaangażowanie w pomoc innym wiąże się z korzystnymi efektami psychologicznymi, lecz mechanizmy przyczynowości wymagają rozróżnienia. Wolontariat buduje strukturę dnia, stymuluje poznawczo i daje poczucie bycia potrzebnym. Dla emeryta to często zastąpienie funkcji zawodowych rytmu, odpowiedzialności i uznania. Istnieje jednak granica, za którą narracja o służbie staje się niebezpieczna. Pomaganie może niszczyć. Opiekun osoby chorej może ulec wyczerpaniu, a państwo może romantyzować wolontariat, by nie finansować usług publicznych. Bezinteresowność ma wartość tylko wtedy, gdy jest wolna. Tutaj trzeba odróżnić sewa od litości oraz paternalizmu. Litość ustawia pomagającego wyżej, a paternalizm zakłada, że wie on lepiej, czego drugi człowiek potrzebuje. Alternatywą jest rytuał AID, pomoc wzajemna. Ta różnica prowadzi bezpośrednio do polityki dobra wspólnego. Społeczeństwo może organizować dostęp do dóbr według modelu charytatywnego lub wspólnotowego. W tym drugim pewne minimum uznaje się za element infrastruktury życia. Podatek jest potężną technologią wzajemności pomiędzy ludźmi, którzy nigdy się nie spotkają. Nie oznacza to jednak utożsamienia sewy z państwem opiekuńczym. Dobra wspólne wymagają zarówno instytucji, jak i cnót. Swą jest pomostem pomiędzy mikroetyką a makropolityką. Elinor Ostrom dowodziła, że ludzie potrafią tworzyć trwałe reguły współpracy, nie sprowadzając dobra ani do własności prywatnej, ani do przymusu państwa. Kluczowa jest tu metafora rotacji. Zdrowa wspólnota nie opiera się na jednym bohaterze, lecz potrafi zmieniać tego, kto prowadzi. Gdy pomoc jest zdolnością rozproszoną, wspólnota staje się odporniejsza. Przegląd z 2025 roku wskazuje, że odporność wiąże się m.in. z lokalną sprawczością i zaufaniem. Czy ludzie ufają sobie na tyle, by przyjąć pomoc? Wówczas sewa przestaje być prywatną świętością, a staje się komponentem społecznej odporności. To wyjaśnia, dlaczego Maker Clark sytuuje służbę wśród medycyn. Pomaganie dostarcza znaczenia, relacji i sprawczości, co przekłada się na mierzalne wyniki zdrowotne. Największy paradoks sewy polega na tym, że człowiek, próbując przestać zajmować się sobą, może odnaleźć część samego siebie. Kompetencja bycia potrzebnym bywa tu równie ważna, jak samodzielność. Zdrowie psychiczne czasem zaczyna się tam, gdzie to ja przestaje być jedynym beneficjentem. Swą nie może jednak funkcjonować bez zaufania. Bez niego wspólnota staje się tłumem, a służba zostaje odczytana jako manipulacja lub upokorzenie. Prowadzi nas to do medycyny szóstej zaufania. Czy człowiek może skorzystać z najlepszej terapii, jeśli nie ufa ręce, która mu ją podaje? Zaufanie przeciwstawia relację opartą na znajomości człowieka medycynie, redukującej go do kodu rozpoznania i pozycji rozliczeniowej. Medycyna działa za pośrednictwem relacji, nawet gdy jej narzędziem jest precyzyjna technologia. Relacja ta przekształca się we współpracę opartą na wiarygodności i przejrzystości. Zaufanie wpływa na leczenie poprzez konkretne mechanizmy. Pacjent ufający lekarzowi dokładniej opisuje objawy, lepiej rozumie zalecenia i rzadziej obawia się pytań. Metaanaliza 47 badań wykazała dodatnią zależność między zaufaniem a wynikami zdrowotnymi. Zaufanie nie usuwa guza, ani nie sterylizuje rany. Może jednak zmieniać warunki, w których terapia jest realizowana. W medycynie opartej na danych jakość tych danych zależy od jakości relacji. Przegląd systematyczny z 2026 roku potwierdza, że poprawa relacji wiąże się ze statystycznie istotną poprawą opieki. Nowoczesna medycyna znakomicie koduje to, co daje się sklasyfikować. Nie ma sensu przeciwstawiać kodu człowiekowi. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy narzędzie klasyfikacji staje się ontologią pacjenta. Kod pomaga odnaleźć kategorie, ale nie opowiada historii. Krytycy wskazują na biurokratyzację medycyny poprzez systemy Current Procedural Terminology oraz ICD-10, które zamieniają lekarza w urzędnika, a pacjenta w jednostkę rozliczeniową. Paradoks technologii polega na tym, że system stworzony do lepszego przechowywania informacji może ograniczyć czas poświęcony samemu człowiekowi. Zaufanie jest bowiem funkcją uwagi, którą Simone Weil uważała za jedną z najczystszych form hojności. W epoce internetu pacjent nie jest już biernym odbiorcą wiedzy. Lekarz może potraktować to jako zagrożenie dla swojego autorytetu lub jako nowy etap relacji. W świecie nadmiaru danych rola medyka przesuwa się ku byciu tłumaczem niepewności. W tym miejscu pojawia się fenomen placebo. Organizm reaguje bowiem nie tylko na cząsteczkę, lecz również na informacje o tym, co ta cząsteczka ma oznaczać. Lek to nie tylko substancja, to także kolor, cena i reputacja. Farmakologia współgra tu ze znaczeniem. Przeciwieństwem efektu placebo jest nocebo. Nasilenie objawów pod wpływem negatywnych przekonań. Empatyczna komunikacja może ograniczyć te szkody. Lekarz nie może ukrywać ryzyka, ale powinien mówić o nim proporcjonalnie, bez katastrofizacji. Zaufanie jest zatem technologią języka. Różnica między 10% skutków ubocznych a 90% sukcesu nie zmienia matematyki, lecz percepcję. Historia medycyny pozostawiła głębokie rany. Nieufność niektórych grup to historycznie wyuczona strategia ostrożności. Zaufanie nie może być jednostronnym obowiązkiem słabszej strony. Najtrwalszym sposobem budowania zaufania jest powtarzalne doświadczenie rzetelności. Adrienne Marie Brown proponuje koncepcję poruszania się z prędkością zaufania. W polityce zdrowotnej oznacza to, że instytucja wprowadzi nową procedurę w tydzień, lecz społeczność może potrzebować lat, aby uwierzyć, że rozwiązanie służy jej interesom. Zaufanie jest kapitałem wolno budowanym i błyskawicznie niszczonym. Kontrastem dla anonimowych systemów staje się model kubańskich konsultorios. Światowa Organizacja Zdrowia opisuje program z 1984 roku jako model terytorialny, gdzie zespół odpowiada za konkretną populację i profilaktykę. Kluczowa jest tu zasada zakorzenienia. Lekarz obserwujący pacjenta przez lata posiada wiedzę, której nie odtworzy pojedyncza konsultacja. Zaufanie wymaga warunku banalnego, a jednocześnie trudnego, aby pacjent mógł spotkać tego samego profesjonalistę więcej niż raz. Fragmentaryzacja jest wrogiem zaufania. Kontynuacja opieki sprawia, że kolejne spotkanie rozpoczyna się w połowie rozmowy. Relacja lekarza rodzinnego staje się wtedy warunkiem sensownego wykorzystania specjalizacji. Konieczna jest tutaj korekta językowa. Nie ma podstaw, by mówić o natychmiastowej regulacji nerwu błędnego jako mechanizmie każdej techniki oddechowej. Istnieje jednak baza badań wskazująca, że wolne oddychanie wpływa na zmienność rytmu serca. Praktyki takie jak Nadi Shodhana mogą wspierać regulację stresu, lecz nie są magicznym przełącznikiem układu nerwowego. Dlaczego zatem oddech pojawia się w rozdziale o zaufaniu? Ponieważ chodzi o zaufanie do własnego ciała. Po traumie czy chorobie fizjologia staje się przeciwnikiem. Prosta praktyka oddechowa pozwala odzyskać sprawczość i poczucie wpływu na własne pobudzenie. Zaufanie ma też wymiar polityczny. Społeczeństwo o niskim poziomie zaufania ponosi ogromne koszty transakcyjne. W ochronie zdrowia skutkuje to unikaniem diagnostyki i podatnością na dezinformację. Pandemia dowiodła, że sama publikacja danych nie wystarcza. Odbiorca pyta przede wszystkim, komu można wierzyć. Instytucja, która ukrywa niepewność lub zmienia komunikaty bez wyjaśnienia, traci kapitał niezbędny w kryzysie. Zaufanie wymaga przejrzystości. Zmiany zaleceń należy przedstawiać jako efekt nowej wiedzy, a nie udawać nieomylność. Najdojrzalsza forma zaufania jest sceptyczna. Nie polega na ślepym wierzeniu, lecz na pewności, że można pytać i otrzymać uczciwą odpowiedź. Taki model jest silniejszy niż posłuszeństwo, ponieważ wytrzymuje kontakt z niepewnością. Zaufanie to technologia projektowania warunków od czasu na rozmowę po odpowiedzialność za błąd. Synteza trzech medycyn połączenia, wspólnoty, sewy i zaufania, tworzy społeczną architekturę bezpieczeństwa. Człowiek potrzebuje pewności, że w chwili słabości procedura będzie wykonywana wobec niego, a nie jedynie na nim. Trzecia triada zaczyna się od ciała, które przestaje być obiektem diagnostycznym i odzyskuje możliwość ekspresji. Prowadzi nas to do medycyny siódmej, tańca. Fundacja Dobre Państwo zaprasza do kolejnego eseju. Czy w świecie zdominowanym przez cyfrową łączność i kult efektywności potrafimy jeszcze znieść czas, który nie przynosi natychmiastowego wyniku? Być może największym aktem odwagi jest dziś przyznanie, że nasza autonomia to iluzja. Prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie pozwalamy sobie być radykalnie zależnymi od innych. Pytanie brzmi, czy odważymy się przestać jedynie dbać o siebie, by zacząć dbać o siebie nawzajem?